Że tak rozwijając ten temat, w tym kontekście, co mówił Marcin właśnie, gdzie nas Chrystus zachęca, tak, do tego, abyśmy, każdy z nas miał jakiś określony poziom wiary. I wiem, że ten poziom wiary dla każdego z nas jest stosowny do naszego podążania za Bogiem, posłuszeństwa wobec Boga, i każdy z nas wzrasta w wierze stosownie do swojego zaangażowania, tak? Wierzę, że wiarę można wyhodować w swoim sercu i odpowiedzialność wyhodowania tej wiary spoczywa na nas samych, nie na Bogu, nie na Kościele, nie na przełożonych Kościoła, ale na Twojej decyzji, Twojej desperacji, Twoim posłuszeństwie, Twojemu pragnieniu. Ale ja chciałbym mówić o czymś takim, co myślę dla nas, ludzi wierzących, jest ważne, ważne w naszej wierze, abyśmy mieli ten zmysł rozróżniania. Ponieważ od zmysłu rozróżniania w naszej praktyce wiary zależy nasza dojrzałość. Ja bym chciał dzisiaj o tym się troszkę skupić i powiedzieć o rozróżnianiu, o zmyśle rozróżnianiu. Ponieważ to jest bardzo związane z wiarą, ze wzrostem naszej wiary dla nas indywidualnie, jak i zbiorowo jako Kościoła. I tu bym się chciał teraz skupić i w tym temacie troszeczkę wam na ten temat powiedzieć. Nie przygotowałem się na ten temat tak głęboko, ale tak podzielę się spontanicznie to, co mam z serca. Czyli o zmyśle rozróżniania chcę dzisiaj powiedzieć. Gdzie jest o tym mowa? Jest o tym mowa w liście do Hebrajczyków, w 5 rozdziale. I kontekst tego rozdziału jest taki, jak czytamy tutaj w tym liście do Hebrajczyków. Chodzi o Chrystusa, który jest arcykapłanem, sprawcą, dokończycielem naszej wiary i który jest dla nas przykładem. Amen. I jest powiedziane, że chociaż był synem, werset 8, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni. I to jest, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I później dalej może od wersetu 11. I tutaj autor listu do Hebrajczyków mówi tak. A o tym mam wam wiele do powiedzenia. Lecz trudno wam to wyłożyć, skoroście się stali ociężali w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. I tutaj jest właśnie te słowo władzę czy zmysł poznawczy do rozróżniania dobrego i złego. I potem dalej może jeszcze przeczytam 4 wersety z 6 rozdziału i potem jest powiedziane tak. Dlatego pominąwszy początki o nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw albo w innych tłumaczeniach, do fundamentu nauki Bożej. I tutaj jest powiedziane tak, powracając ponownie tam do nauki o odwróceniu, od martwych uczynków, o wierze w Boga, o nauki o obmywaniach, czyli o chrztach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu, o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. I potem jest powiedziane tak, jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy zostali oświeceni i skosztowali daru niebiańskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego. I tutaj autor listu do Hebrajczyków pokazuje nam coś takiego, że jeżeli jesteśmy chrześcijanami, jeżeli jesteśmy właściwie ukształtowani w swojej wierze, jeżeli patrzymy się na Chrystusa jako sprawcę, dokończyciela naszej wiary, jeżeli te podstawowe prawdy nauki o Chrystusie są utwierdzone w naszych sercach i to podstawowe prawdy tutaj w tym szóstym rozdziale jest powiedziane, co to jest nawrócenie, czym jest wiara, czym są chrzty i tak dalej. Jeżeli to jest w was utwierdzone, jeżeli wy macie to, praktykujecie w swoim życiu, jeżeli wy naginacie swoje serce do posłuszeństwa temu słowu, to wtedy macie władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Czy to jest warunkowe? Ja myślę, że są trzy, ale dzisiaj na jednej rzeczy się skupię. Ja myślę, że są trzy dla nas jako chrześcijan takie sfery rozróżniania w duchu. Jeden z nich to jest ten dar, to jest ta zdolność, że jeżeli jesteśmy chrześcijanami utwierdzonymi mocno w Słowie Bożym, fundament nauki Bożej jest w naszych sercach mocno i mamy to praktycznie. Nawróciliśmy się, wyznaliśmy Chrystusem, Panem naszego życia, arcykapłanem, sprawcą, dokończyciela naszej wiary, na Nim tylko polegamy, tak? Przyjęliśmy chrzest, przyjęliśmy Ducha Świętego. I podążamy dalej w uczniostwie w Chrystusie, to wtedy będziemy mogli rozpoznawać w naszym życiu, w którą stronę Bóg nas prowadzi, do jakiej sytuacji, czy do jakiej rzeczy Bóg nas powołuje. I myślę, że ważne jest w tym wszystkim znajomość Bożego Słowa, ponieważ popełniamy błędy. Ponieważ czasami mamy dobre wrażenie, mamy na przykład ducha objawienia, które jest w pewnym rodzaju wizją, ale później dalsze nasze postępowanie w wierze, żeby zrealizować tą wizję, okazuje się nietrafione. Brak nam mądrości. Dlatego potrzebujemy ducha objawienia i mądrości, ducha mądrości. Mądrość, czyli to jest praktyczne przełożenie tego objawienia na praktyczną realizację tej wizji. Czym jest objawienie? Najprościej rzecz ujmując, mam masę sytuacji powiedzieć, jak mnie Bóg wprowadzał w ducha objawienia, jak to działa w moim życiu. Podam wam takie proste przykłady i może sami odkryjecie, że u was też to działa. I wam pokażę proste przykłady. Najprościej rzecz ujmując, to jest tak. Wyobraźcie sobie, że jest pokój, którego nigdy nie widziałeś. Nie wiesz, co tam jest. I ktoś się wprowadza do tego pokoju, jest ciemno, zapala światło i ty patrzysz i widzisz, co jest w tym pokoju, nagle gasi. I teraz powiem wam tak, ilu ludzi przyprowadzisz, jakbyście zrobili eksperyment, to byście zobaczyli, że każdy co innego widzi. Na przykład kobiety zobaczą firanki, a mężczyźni zobaczą, powiedzmy ściany, podłogę, po prostu takie rzeczy, tak, fotel, pilota do telewizora, nie? A kobiety dostrzegą inne rzeczy, ale chodzi o te objawienie. Objawić to jest odsłonić, odkryć, tak? I nagle Bóg daje ci jakieś wejrzenie w jakąś rzeczywistość. Masz problem w swoim życiu, a modlisz się do Boga i pytasz, Boże, jak to jest? A nagle Bóg ci daje, pach! I ty wiesz o tej sytuacji. Tak, wszystko wiesz na ten temat, nie? Ale teraz, żeby to rozpoznać, już to rozpoznałeś, ale teraz, żeby to zrealizować, to tutaj trzeba mądrości, wam powiem. I to nie jest prosta sprawa. I czasami wielu z nas się gubi. Czasami podejmujemy zbyt pochopne decyzje, nieprzemyślane, niemądre, robimy falstarty, wjeżdżamy na żółtym świetle i są problemy. Czyli duch objawienia działa właśnie w taki sposób spontaniczny. To jest odpowiedź na te pytania, które masz przed Bogiem i tą odpowiedź możesz otrzymać nagle, w sytuacji takiej nagłej. Możesz robić w domu sobie obiad, smażyć kotleta i nagle, bach, ty wiesz, masz odpowiedź na tę sytuację o swoim życiu. Jesteś oświecony przez Boga. Stałeś się uczestnikami właśnie oświecenia, które Duch Święty wniósł ci w jednej chwili, w okamgnieniu do twojego serca. I ty wiesz, że tak się, ta sytuacja w twoim życiu jest właśnie taka, nie inna. I tak działa właśnie duch objawienia. Jest jeszcze dar rozróżniania duchów. I to jest liczba mnoga, nie? Że możesz... I to też działa czasami nagle. Ja pamiętam, jak mi się to objawiało. Wchodzę do autobusu i patrzę się na osobę. I ja wiem, że ona jest wierząca. Nie znam tej osoby, ale wiem, że jest wierząca. Ponieważ widzę jej ducha. I wiem, że ona jest dzieckiem Bożym, że jest narodzona na nowo. I później poznaję tę osobę i faktycznie jest dzieckiem Bożym, ale jeszcze drugą rzecz widziałem w tej osobie, że ma problemy demoniczne i też tak było. Później to wyszło, że tak było. I to czasami działa nagle. Spotykam kiedyś takiego człowieka w sklepie, byłem z żoną na zakupach. Myśmy w świecie tam się bawili, że tak powiem, nie będę mówił, jakie rzeczy nieważne, ale no w każdym razie nie były to chwalebne rzeczy, ponieważ jeszcze byłem nienawrócony. I spotykam go w sklepie, a on do mnie, cześć Kuba, wiesz, no właśnie się nawróciłem, nie? A ja go słucham, moja żona się patrzy na mnie, ale normalnie ze mnie jakby powietrze zeszło. A ja wiem, że on kłamie, że łże po prostu jak sam diabeł, jak pies. I później faktem był taki, że naszego brata później okradł. Przychodził do nas do zboru i okradł ludzi, czy tam z pieniędzy, czy z telefonu komórkowego. Ale moje pierwsze wrażenie było takie, że ja wiedziałem, że jest kłamcą, że kłamie. Czasami tak właśnie ten dar rozróżniania duchów działa. Ale zobaczcie, to są przeżycia subiektywne i my jako chrześcijanie w naszym życiu, jeżeli chodzi o praktykowanie naszej wiary, mamy wiele doświadczeń subiektywnych. Dobrze jest umieć to rozpoznać, czy to jest dar rozróżniania duchów, czy to jest objawienie, wizja do twojego życia, ale w tym wszystkim my musimy mieć mądrość i zdolność też konfrontowania tych rzeczy, aby właściwie ku temu podążać. Tak? Na przykład, nie wiem, dostałeś wizję, na przykład... Masz, to jest twoje doświadczenie subiektywne, że chcesz, że Bóg ci pokazuje obraz twojego życia, że widzisz siebie na przykład, jak jesteś gdzieś w Afryce i głosisz Ewangelię i są małe dzieci. I od razu, no co, no myślisz, no tak, Bóg mnie posyła do Afryki, aleluja, jadę do Afryki, będę służył dla dzieci, ale wiecie, zanim ty pojedziesz do Afryki, to spójrz się na Józefa. No, on miał dobrą wizję. Ale jeszcze potrzebował kształtowania, żeby mógł ją zrealizować. I czasami, kiedy my coś przeżywamy w Bogu, to nam się wydaje, że to wow, już ja teraz idę, już jadę do Afryki i biorę pożyczkę w banku, rzucam wszystko, co jakby, czym żyję, bo Bóg mnie powołuje do Afryki. Ale Bóg mówi, hola, hola, kolego. Bądź mądry, bądź rozsądny. Spójrz do mego słowa, zobacz, jak ja przygotowałem ludzi wizji, jak ja przygotowałem Mojżesza, jak ja przygotowywałem Józefa, jak przygotowałem wielu, wielu innych. Apostoł Paweł, kiedy go Jezus skonfrontował, tak, w drodze do Damaszku i kiedy on otrzymał te poznanie Chrystusa, ale również otrzymał objawienie od Chrystusa, że jego Bóg postawi przed królami, i złoży świadectwo. I wiecie, ile jeszcze czasu minęło od tamtego momentu? Jeszcze myślę z 15 lat. Zanim Paweł, apostoł, tak, a wcześniej Saul się nazywał, stał się apostołem i rzeczywiście Bóg go posyłał do królów i był więziony i tak dalej. Ale była jeszcze droga przed nim. Tak samo jest w naszym życiu i w doświadczeniu. My musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim w naszej duchowej pielgrzymce, w naszym rozwijaniu wiary, że jeżeli mamy tego typu subiektywne wrażenia, to je my musimy weryfikować mądrze na podstawie Bożego Słowa, bo możemy się pogubić. Po prostu wizja potrzebuje ujarzmienia, potrzebuje mądrości. Ponieważ jest to żywioł. Wyobraźcie sobie olbrzymią rzekę. Ona ma wielką moc zgenerowaną, ale można tą moc tej rzeki przemienić na prąd elektryczny. Tak? Można tą moc przemienić? Można. I trzeba zbudować co? Tamę, zaporę. Trzeba zbudować co? Te turbiny i tak dalej. I wiecie co? I to jest poważna sprawa. Bo to trzeba zrobić mądrze. Trzeba się do tego przygotować. I nie można robić fuszery. Dlaczego? Bo jeżeli będzie zły beton, jeżeli będą złe fundamenty tej tamy, tego wszystkiego, to się okaże, że co? Że może nie wytrzymać. Jezus mówił nam również, zobaczcie, o naszym życiu duchowym, że są mądrzy i głupi budowniczy. Mądry to jest ten, co budował dom na piasku. Odwrotnie. Głupi to jest ten, co budował na piasku, a mądry ten, co na skale. Ale co on musiał zrobić? Przekopać się, dołożyć trud. Nie poszedł na skróty. Rozumiecie? Trzeba podejść do tego rzetelnie, trzeba założyć właściwy fundament, trzeba się do tego przygotować. Nie można pójść, wiecie, na zasadzie pospolite ruszenie. Hurra, Bóg mi powiedział, jadę do Afryki. Rzucam robotę tego, żono, jadę do Afryki. Bóg mi powiedział. Dlatego musimy być w tym mądrzy i musimy właśnie mieć ten, jak tutaj pisze autor do Hebrajczyków, autor, bo nie wiemy, czy to był Paweł, czy ktoś inny, zmysł poznawczy wyćwiczony, ale te zmysły poznawcze, które są wyćwiczone, to są te, bo my praktykujemy wiarę chrześcijańską, bo my używamy słowa, bo my naginamy swoje serce, praktykujemy wiarę i w tym i jakby cały czas wzrastamy. Wtedy mamy zdolność rozoznania, jak budować swoją wiarę w oparciu o objawienie, o wizję. Jak? I tutaj fundamentem dalej jest słowa. Fundamentem jest dalej słowo. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie. I tutaj pominąwszy początki. Tutaj autor mówi, to musisz mieć w sercu. Ty musisz wiedzieć, co to znaczy być nawróconym. Nawrócenie jest stanem, który praktykujesz do końca swojego życia. Amen? Wiara również jest stanem, który praktykujesz do końca swojego życia. Chrzest wodny, no to niby przeżywasz raz, ale sens chrztu wodnego jest taki, że rozumiesz, że kiedy zostałeś złożony jakby do tej wody chrztu, to zadeklarowałeś, że grzebiesz swoje stare ciało, aby teraz żyć w nowy sposób, tak? Chrzest wyposaża cię do nowego życia w Chrystusie, żeby teraz te twoje ciało żyło w nowy sposób, już żyło dla sprawiedliwości. Chrzest Duchem Świętym, tak? Czyli ta dynamiczna moc świadectwa Ewangelii, że masz tą odwagę, masz tą śmiałość, masz tą mądrość świadczenia o Chrystusie. Jest z jednej strony jednorazowym doświadczeniem, bo raz przyjmujemy Ducha Świętego, tak? Ale cały czas musimy dbać, napełniajcie się Duchem Świętym. Amen. Raz przyjmujemy Ducha Świętego, raz się chrzcimy, ale praktykujemy tą wiarę, tak? Rozumiemy, po cośmy to zrobili, po cośmy przyjęli chrzest wodny, po cośmy przyjęli Ducha Świętego. To nie jest tylko jednorazowe wydarzenie w naszym życiu, ale też praktykujemy to każdego dnia. Amen. I wtedy, kiedy my to rozumiemy, kiedy praktykujemy bycie uczniami, to wtedy mamy tą zdolność rozeznania. Przez pryzmat Bożego Słowa, przez pryzmat naszej praktyki duchowej, bo rozumiemy, co to znaczy się nawrócić, bo rozumiemy, co to znaczy wierzyć, tak, że ciągłą inspiracją naszej wiary jest Jezus Chrystus. Amen. I to rozumiemy, naginamy swoje serce w posłuszeństwo dla Chrystusa. I kiedy my to rozumiemy i kiedy to praktykujemy, to wtedy jest nam łatwiej rozeznać nasze duchowe objawienie. i kiedy już je mamy, to powiem wam tak, z doświadczenia, jeżeli Bóg daje ci objawienie odnośnie twojego życia, tak? Ono jest zniosłe, cudowne, aleluja, super, chwała Bogu. Ale powiem tobie, przygotuj się, będą problemy. I bądź mądry w tym, przygotuj się i zawsze jest czas tej realizacji. To nie dzieje się nagle. I nie znajduję tego w Słowie Bożym, żeby to zawsze się tak działo, o bach, Bóg ci coś daje i to już na drugi dzień się dzieje. Nie, czasami to są lata. I nie mówię po to, aby twoją wiarę osłabić, nie, ale mówię po to, aby twoją wiarę umocnić w mądrości. Amen. Żebyś działał w oparciu też o mądrość, bo mądrość Boża to jest wiedza i praktyczność tej wiedzy. Możesz wiedzieć, że mydło jest dobre, ale jeżeli się nie myjesz, to co ci z tego? Tak? Chodzi o praktyczność. I my musimy właśnie naszą wiarę powiązać z praktycznością, z mądrością, z tą wiedzą, którą mamy, z tym doświadczeniem chrześcijańskim, które mamy i musimy współdziałać z Bogiem, współdziałać z innymi, współpracować z innymi. I powiem wam tak, że nigdy sam swojej wizji nie zrealizujesz w oparciu o swoje możliwości. To jest po pierwsze. To jest niemożliwe. To, że już masz wizję, to, że masz objawienie odnośnie swego życia, to już jest łaska Boża. Ale też, żebyś to zrealizował, to ty potrzebujesz dalszych łask Bożych, aby to się wypełniło. I w wypełnieniu tych łask Bożych powiem ci tak. Bóg będzie stawiał różne sytuacje, różne okoliczności, różnych ludzi, aby testować twoją wiarę, aby ją wypalać, aby ją kształtować. I to jest właśnie, co tutaj mówi autor listu do Hebrajczyków. Chrystus, on był doskonały, nie zgrzeszył, ale on nauczył się i cierpiał niewinnie. I czasami, żeby wypełnić swoje powołanie, nie czasami, zawsze, będziesz stawiany w takich sytuacjach. Żeby być stawiany w sytuacjach trudnych, niewygodnych, tak jak Jezus, jak Józef. Ale ciesz się i raduj, kiedy to przechodzisz, ponieważ twoja wiara się kształtuje, ponieważ czas realizacji twojego powołania się jakby dopełnia. I to jest ta moja zachęta, abyśmy po prostu nie upadali na duchu i abyśmy byli mądrzy w tym właśnie doświadczeniu tego objawienia i w tego rozróżnieniu tego naszego objawienia, w którym kierunku Bóg nas chce prowadzić. Ja to mówię do was indywidualnie, jak i zbiorowo. Indywidualnie każdy z was jest dzieckiem Bożym, Duch Boży do każdego z was komunikuje, chce pokazać wam pewne rzeczy do waszego życia. I musimy być na to otwarci. I ty jesteś za to odpowiedzialny. Ale z drugiej strony też jesteśmy członkami Kościoła, tak? Wspólnoty. I też jest jakaś wizja Kościoła, jakaś wspólnoty. I my musimy też się tutaj jednoczyć, być w jedności, być w wierze i dodawać do tej wizji, rozumiecie? Współdziałać z tym. I to każdy z nas ma jakąś cząstkę w tym do wykonania. Każdy z was. Ja nie mogę wam powiedzieć, co wy macie robić w kościele, chociaż niektórym z was mogę zasugerować, że ja widzę tutaj u ciebie talent, czy tam i pobudzić twoją wiarę, ale ostatecznie ja tego za ciebie nie zrobię. Tak? Ty musisz to zrobić. I moja zachęta jest to taka, abyście mieli te rozróżnienie i mądrze podążali za tym rozróżnieniem w mądrości Bożej. I o to się chcę modlić, ok? Chcecie się o to modlić? Ok, to powstańcie, to się pomodlimy. Ojcze, ja ci dziękuję za moich braci i siostry. I proszę cię, Panie, aby każdy z nas, który coś przeżywa od ciebie, jakieś objawienie odnośnie naszego życia osobistego czy kościoła, abyśmy, Panie, mogli to właściwie zobaczyć, tak jak ty to widzisz i w twojej mądrości to realizować. Ja błogosławię każdego brata i siostry, aby był ten w nich ten duch mądrości w nich działa, aby oni potrafili ujarzmić tą wizję, którą dałeś do ich serca. I ja wołam też, Panie, o Twoje łaski, czy to w postaci mądrości, zrozumienia, czy w postaci jakby wyposażenia ich do realizacji tej wizji, czy w postaci, Panie, jakichś środków materialnych, czy w postaci zachęty braci, sióstr, czy w postaci jakby jakichś potrzebnych naczyń, połączenia, aby mogli to realizować. Wołam o to, abyś, Panie, ich tym zachęcał, abyś dawał im otwarte drzwi, aby mogli realizować, Panie, te objawienie i tą wizję, którą masz dla ich życia. Ja błogosławię moich braci, siostry, Twój Kościół i proszę Cię, Panie, o ducha mądrości i objawienia w imieniu Jezusa. Amen.